Tak słuchając kolejnych wykładów, ten pacjent pojawił się bardzo rzadko. Pojawił się sprzęt, pojawiła się metoda, pojawiła się diagnostyka i myślę, że warto przypominać to, co czasami zaskakuje, czasami dziwi, że przy wszystkich możliwościach jesteśmy śmiertelni. W związku z tym, jeżeli ten pryzmat przyłożymy, to wtedy mamy też dużą szansę nie zapomnieć o tym pacjencie, który może umrzeć, który ma prawo do, powiem, komfortu albo do godności umierania, no i prawo do tego, że zejdzie, tak? To oznacza, że w pewnych sytuacjach to, co my nazywamy terapią daremną, musi być odrzucone i że trzeba się liczyć z ograniczeniami, które narzuca na antropologię, czyli taka wizja człowieka, jaka jest, że jest śmiertelny.
To był taki znak dzisiejszego czasu, że wszystko jest robione w pędzie, mamy mało czasu. Pan doktor powiedział, że w ciągu 10 minut niewiele może się dowiedzieć od pacjenta. Od nikogo się nie można niczego dowiedzieć w ciągu 10 minut.
To jest ten wątek, który pominąłem ze względów czasowych. Dawna medycyna, powiedzmy ta medycyna tradycyjna, to była medycyna towarzyszenia pacjentowi. Teraz jest medycyna aktywności lekarza, który musi szybko zrobić, jeszcze ma całą obudowę wirtualną i tak dalej. Natomiast szanse na towarzyszenie i na poznanie tego pacjenta, to co mówiło starsze pokolenie lekarzy, ja sprzętu też używam, ale najpierw spotykam się z człowiekiem. Nie chcę powiedzieć, że zniknęła ta wersja, ale myślę, że przy tym zachłyśnięciu techniką może dojść do tego, co nazywamy, no właśnie, uprzedmiotowieniem pacjenta przez narzuceniem na niego wszystkich technicznych możliwości, a z zapomnieniem o tym, że na pierwszym miejscu jest jednak on jako osoba.
W zasadzie ten pacjent nie ma możliwości podjęcia samodzielnie decyzji, bo medycyna jest na tak już wysokim poziomie, że on nie jest w stanie nawet 1/10 zrozumieć z tego, co lekarze mówią. Jedynie może się sprzeciwić dalszemu leczeniu, ale tutaj najczęściej stoi przeciwko temu rodzina. Ja wielokrotnie słyszałam od chorych, gdyby nie rodzina, to ja już bym poprzestał czy poprzestała. Taki przymus leczenia, kiedy koniec jest wiadomy.
No, pani redaktor od dawna prowadzi programy dotyczące przychodzenia do lekarza i leczenia. Coś w tym jest, że mimo iż mamy zapisy kodeksowe chociażby, że pacjent powinien być poinformowany i podjąć świadomą zgodę, no po tak szczegółowych i tak trudnych technicznie możliwościach on nie jest w stanie, on nie wie. Wracamy do tego, że to jednak podejmują decyzje za niego inni. Natomiast jeżeli chodzi o ten wątek rodziny, to myślę, że mamy akurat w kodeksie etyki lekarskiej bardzo ciekawe sformułowanie, że to medyczny stan chorego jest rozstrzygający i lekarz w dobrej wierze, reprezentując interes chorego, podejmuje te decyzje. Natomiast nie powinny tej decyzji podejmować ani rodzina, ani media, ani nikt z boku. Więc jeżeli założymy, że lekarz reprezentuje najlepiej pojęty interes pacjenta, no to w tym momencie myślę rzeczywiście, że może on także tą decyzję podjąć za pacjenta, kiedy jest tak, jak pani mówi, że skomplikowane leczenie, pacjent nie jest w stanie wiedzieć, co się będzie z nim działo.
Jeszcze o jedno chcę zapytać, bo to był istotny wątek w wystąpieniu księdza profesora. Ból i cierpienie. Chrześcijanin powinien się cieszyć, że Pan Bóg zsyła kolejne krzyże, kolejne cierpienie. Stereotyp, ksiądz może z nim walczyć, nie jako dziennikarzowi trudniej.
Nowa karta pracowników służby zdrowia bardzo wyraźnie ten wątek ustawia. Oczywiście, że istnieje możliwość przyjęcia dobrowolnie cierpienia jako pokuta, jako ekspiacja. Oczywiście, że tak. Natomiast generalna zasada bioetyczna jest, cierpienie, choroba jest złem, a zło należy zwalczać. W momencie, kiedy nie potrafimy zwalczać, nie mamy możliwości, wtedy staramy się nadawać sens. Jeżeli popatrzymy, zwłaszcza na świętego Jana Pawła II, bo on tu był takim ideałem czy wzorem dla nas, tam, gdzie można było, on się poddawał terapii. Tam, gdzie trzeba było, on korzystał z nowych osiągnięć medycyny. Kiedy pojawiły się choroby, których nie dało się leczyć, przyjął je z godnością i pokazał, że cierpienie ma sens. Ale to odwracanie hierarchii, tak jak pani mówi, walka ze stereotypami, że cierpienie to jest coś, co Pan Bóg nam daje jako dobro. Nie, nasz Bóg nie jest sadystą. a my nie jesteśmy wyznawcami religii masochistycznej. W związku z tym to, co jest złe, temu należy przeciwdziałać. Jeżeli ból i cierpienie potrafimy leczyć, należy je leczyć, natomiast tam, gdzie nie da rady, tam możemy je wykorzystać rzeczywiście do celów zbawczych.
Jest taki fragment w biografii księdza profesora Tischnera napisanej przez Bonowicza. Podobno Jan Paweł II odwiedził ciężko chorego już księdza Tischnera, a on mu na kartce, bo nie mógł mówić, napisał: cierpienie nie uszlachetnia.
Dokładnie tak. Ten wątek jest expressis verbis podany w tej karcie pracowników służby zdrowia, tej nowej, o której mówię, że łagodzenie cierpienia przywraca chorego samemu sobie i pozwala mu na nowo uporządkować te sprawy, które są dla niego najistotniejsze. Myślę, że to jest to, że cierpienie tak dezintegruje i tak wyobcowuje człowieka od niego samego, że miał prawo świętej pamięci profesor Tischner rację, że to nie jest ta droga, która człowieka uszlachetnia czy uszczęśliwi.
Bardzo się cieszę, że podczas tej konferencji, gdzie dowiedzieliśmy się dużo nowych, bardzo pocieszających dla pacjentów rzeczy, ksiądz przypomniał wszystkim, że jesteśmy śmiertelni i przed tym żadne cudowne terapie ani narzędzia nas nie wybawią.
Dlatego ten tytuł. Rozmowa, w tytule było lekarza, ale rozmowa każdego człowieka ze śmiercią jest potrzebna, ponieważ kiedy sobie uświadamiamy, że ona jest, że jest naszym najwierniejszym towarzyszem, to pozwala poukładać życie właściwie i ani nie ubóstwiać medycyny, ani nie ubóstwiać życia tutaj, ponieważ scenariusz jest nam znany.
Dziękuję bardzo.